Godzina 7:51, a my też za pomocą nowoczesnych technologii, na które czasem wyrzekamy, ale bez których trudno byłoby żyć, przenosimy się na Daleki Wschód. A tam na Tajwanie jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj dużo mówimy o rozmowach dotyczących Iranu, dotyczących Bliskiego Wschodu, które odbyły się w Warszawie. Europa też obradowała i świat w Monachium. Tymczasem w tle ważne rokowania toczyły się i toczą między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Tak, rzeczywiście. W zeszłym tygodniu była taka kolejna odsłona tych rozmów handlowych amerykańsko-chińskich. To właściwie miało być już takie ostatnie spotkanie. Okazało się, że nie będzie ostatnie, że będą kolejne w tym tygodniu. W tym tygodniu delegacja chińska przybędzie do Waszyngtonu. W zeszłym tygodniu delegacja amerykańska pod przewodnictwem przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do spraw handlu Roberta Lighthizera i sekretarza skarbu Stevena Mnuchina była w Pekinie i rozmawiała z Chińczykami. No i właściwie obie strony mówią o postępach, ale nic tak naprawdę konkretnego nie padło. Z relacji i oświadczenia strony chińskiej właśnie wybija ten słowo postęp. Media mówią o pragmatyzmie strony amerykańskiej. Podkreśla się, że jednak potrzeba więcej rozmów. Chińczycy użyli takiego określenia, że zawarto konsensus co do zasad. Co tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy. O tym nie mówią zupełnie strona amerykańska. Chiny także podkreślają, że prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie tej daty, kiedy ma zakończyć się rozejm w tej wojnie celnej amerykańsko-chińskiej, czyli że to miałoby nie nastąpić 1 marca. Podaje się, że możliwe byłoby to przedłużenie o kolejne 60 dni. Oficjalne oświadczenie amerykańskie jest takie troszkę mniej optymistyczne niż chińskie, to znaczy ono...
Halo? Coś nam tutaj znikło, proszę państwa. Zaraz spróbujemy jeszcze raz z panią Hanną Shen się skontaktować, a ja tymczasem przeczytam informację, która dopiero co się pojawiła. Mianowicie dzisiaj w jednej ze stacji radiowych szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk, powiedział, że po wypowiedzi szefa izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jakikolwiek udział przedstawiciela Polski w szczycie V4 w Izraelu stoi pod dużym znakiem zapytania. To jest jakby ciąg dalszy tej sprawy. Jak widać, ten konflikt dyplomatyczny polsko-izraelski cały czas się rozwija. Chodzi o wypowiedź, która jakby była pewnym uzupełnieniem do tych polemik wokół wypowiedzi premiera Izraela. Mianowicie szef izraelskiego MSZ, pan Israel Katz, stwierdził: nasz premier wyraził się jasno, sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i jak powiedział Itzhak Shamir, to był były premier Izraela, któremu Polacy zamordowali ojca, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych. No i w tym momencie rzeczywiście wygląda na to, że trudno już tego typu wypowiedzi jakoś w jakikolwiek sposób wytłumaczyć jakimś skrótem myślowym, jakimś odpowiedzią na zaskakujące pytanie dziennikarza podczas półoficjalnej konferencji prasowej. No to już jest rzeczywiście, nasz ambasador określił tą wypowiedź jako, a raczej tą przytoczoną wypowiedź Itzhaka Shamira jako po prostu wypowiedź rasistowską. No i wygląda na to, że będzie chyba ciąg dalszy niestety tego dyplomatycznego konfliktu, a my na razie wracamy na Daleki Wschód. Po godzinie 8 zajmiemy się tymi sprawami. Halo, czy pani nas słyszy?
Ja teraz słyszę państwa bardzo dobrze.
To proszę o ciąg dalszy opowieści o tych chińsko-amerykańskich negocjacjach, bo one przecież wpływają na cały świat, niezależnie od tego, co tutaj się dzieje w naszych kontaktach z Izraelem.
Tak, mówiłam o tym, że Chińczycy po tych rozmowach podkreślają, że był postęp. Amerykanie mówią, że postęp był, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Amerykanie też podkreślają, że cały czas data 1 marca, kiedy ma być jakikolwiek deal zawarty, jest aktualna, czyli jak gdyby w tym oficjalnym oświadczeniu Białego Domu nie ma żadnej informacji o tym, że możliwe byłoby przedłużenie tego rozejmu. W oświadczeniu amerykańskim Białego Domu znalazło się też takie stwierdzenie, że jeżeli jakiekolwiek zostaną podjęte zobowiązania przez obie strony w trakcie tych rozmów, które się cały czas odbywają, to będzie to zawarte w protokole ustaleń. To chyba jest takie odniesienie do tak doniesień prasowych, które czasem mówią, że coś ustalono, że jest jakieś porozumienie, że jest jakiś konsensus. Amerykanie jasno mówią, że dopóki czegoś nie ma na papierze, to tak naprawdę są to nadal tylko i wyłącznie rozmowy, nic konkretnie nie ustalono. Te rozmowy, które odbyły się w zeszłym tygodniu, oczywiście dotyczyły tego, jak zmniejszyć deficyt Stanów Zjednoczonych w handlu z Chinami, ale dotyczyły w dużym stopniu, i to jest chyba największym problemem cały czas w tych rozmowach, tego, co Amerykanie nazywają tak zwanych strukturalnych problemów, to znaczy jak poradzić sobie z wymuszonym transferem technologii, które odbywa się w Chinach, jest wymuszane to na firmach zachodnich, jak poradzić sobie z kradzieżą własności intelektualnej czy kradzieżą w cyberprzestrzeni. Tutaj Amerykanie naciskają na stronę chińską, żeby to była nie tylko deklaracja, że te tematy będą w jakiś sposób zaadresowane przez Chiny, że Chiny będą przestrzegać pewnych ustaleń, ale naciskają na przedstawienie konkretnych mechanizmów, jak mogłoby to być egzekwowane. Amerykanie podkreślają, że na przykład Chiny od momentu takiego otwarcia się, czyli od czasów Deng Xiaopinga, zawarły 17 międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony własności intelektualnej, a nadal tych porozumień nie respektują. Także chcą bardziej takich konkretnych opisów do tego, jak to będzie respektowane, i tutaj widać chyba nie ma żadnego większego porozumienia. Co do spraw handlowych, to Wall Street Journal zdradził kilka szczegółów, między innymi Chińczycy w trasie tych ostatnich rozmów w zeszłym tygodniu mieli obiecać, że zniosą dopłaty dla klientów w Chinach, którzy kupują samochody produkowane w Chinach, czyli to jak gdyby zwiększyłoby konkurencję amerykańskich samochodów. Była także propozycja ze strony chińskiej zakupu w dużych ilościach półprzewodników, rozłożona na kilka lat, a w międzyczasie Chińczycy także by zasugerowali, że mogłoby dojść do takiego przeniesienia linii produkcyjnych amerykańskich zakładów z Meksyku czy Malezji do Chin. No i to oczywiście spowodowało, że Amerykanie odrzucili tę propozycję, bo tak naprawdę byłaby to korzyść dla Chin, oznaczałoby to zwiększenie inwestycji w Chinach, a niekoniecznie zmniejszenie deficytu w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Do tej kwestii rozmów amerykańsko-chińskich odniósł się także na konferencji w Monachium Mike Pence i chyba zauważył to, co coraz więcej ekspertów podkreśla, że rozmowy handlowe to jest tylko część tego konfliktu, jaki jest pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, i że to może trwać dużo więcej. Mike Pence powiedział, że oczywiście chodzi o to, żeby Chińczycy kupowali więcej od Stanów Zjednoczonych, ale chodzi także o wypracowanie jakichś mechanizmów, by zapobiec kradzieży własności intelektualnej. I to wszystko może być i powinno być zawarte w tym dealu, ale są także inne problemy, które będą jeszcze długo dyskutowane. I tu wymienił między innymi kwestie wolności nawigacji na Morzu Południowochińskim. Tu chodzi o te sztuczne wyspy budowane na Morzu Południowochińskim i militaryzowane w tej chwili przez Chiny. Czy wspomniał także o dyplomacji długu, czyli o tym, że wraz z chińskimi inwestycjami w ramach nowego jedwabnego szlaku wzrasta zadłużenie państw, które się na taką współpracę z Chinami decydują. To często doprowadza do uzależnienia gospodarczego, a także i politycznego tych państw. Wspomniał także o braku wolności religijnej w Chinach i wspomniał, że jest to taki temat, który jest poruszany w rozmowach i będzie poruszany w rozmowach z Chinami. Ale tak jak wspomniałam, na razie żadnych konkretów, niczego na papierze nie ma, a fakt, że w piątek Donald Trump stwierdził, że zanim zostanie ogłoszona ta ostateczna umowa, to on chciałby jeszcze do tych całej delegacji, która rozmawia z Chińczykami, zaprosić Nancy Pelosi, czyli spikera Izby Reprezentantów, i Chucka Schumera, czyli lidera demokratów w Senacie. Chciałby im tą umowę ostateczną pokazać i otrzymać ich aprobatę. Wielu komentatorów uważa, ponieważ osoby te, i Pelosi, i Schumer, to są dość takie o ostrym nastawieniu do Chin. Schumer popiera politykę ceł nałożoną na Chiny Donalda Trumpa. Pelosi już w latach 90. była przeciwna przyłączeniu Chin do Światowej Organizacji Handlu. To wiele osób uważa, że wymienienie tych osób, jakby wciągnięcie je w te rozmowy, to sygnał, że Trump jednak będzie dążył do tego, żeby nie doszło do dealu, to znaczy będzie dążył do tego, żeby jednak te cła były podniesione. Czy to nastąpi 1 marca, czy za 60 dni, jak sugerują niektórzy, no nie jest to tak chyba istotne. Istotne, że jednak Trump nie chce zawrzeć jakiegoś dealu, który jest takim pozornym i będzie bardziej zdecydowany na podwyższenie ceł.
Trump jak negocjuje, to negocjuje ostro. Bardzo serdecznie dziękuję z Tajwanu dla Poranka Wnet, pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, jest godzina 8.01, czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
W studiu Poranka Wnet Aleksander Wierzejski, który zaraz powie, co się dzieje w prasie, co się dzieje na świecie. Ja tylko jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem przed chwilą. W tej chwili wygląda na to, przynajmniej takie pojawiły się wiadomości, że nie tylko zabraknie polskiego premiera, ale może w ogóle zabraknąć polskiego przedstawiciela na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, no bo to jest, wygląda na to, że po tych wypowiedziach szefa izraelskiej dyplomacji trudno już mówić, że to jest jakiekolwiek przekłamanie czy nieporozumienie. To jest wyraźny przejaw agresji. Ambasador Rzeczypospolitej Polski w Izraelu, pan Marek Magierowski, człowiek, który raczej nie jest jakimś takim przedstawicielem Polski zbyt ostro się wypowiadającym, powiedział, że to jest po prostu wypowiedź rasistowska, a ja oddaję głos Aleksandrowi Wierzejskiemu.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zastanawiają się, co będzie dzisiaj porabiał premier Mateusz Morawiecki. Informujemy, że odwiedzi województwa mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Wyjazd odbędzie się w 300 dni od zaprezentowania programu tak zwanej Piątki Morawieckiego. 5 projektów rządowych zapowiedzianych przez niego na konferencji Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu ubiegłego roku. Szef rządu zapowiedział wtedy wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9%, wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 miliardy złotych na program dla seniorów, dostępność, a także 5 miliardów złotych na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych. Pierwsze wystąpienie szefa rządu jest zaplanowane za pół godziny w centrum Mińska, potem Raszyn pod Warszawą, gdzie o 10 przewidziano briefing premiera z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. No już wiemy zdecydowanie, że premier, skoro będzie w Raszynie i w Mińsku, to nie będzie w Jerozolimie. Obniżenie rangi wizyty w Izraelu jest odpowiedzią na uwagi izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, który w Warszawie wspomniał o tym, że nikt nie został jeszcze skazany za mówienie o tym, że Polacy są winni Holokaustowi. Taka informacja pojawiła się w izraelskich mediach. Sprawę wyjaśniała tak ambasador Izraela pani Anna Azari, jak i urząd premiera. Jednak zdaniem polskich władz te wyjaśnienia nie okazały się wystarczające. No i wracamy do pana Izraela Katza, który był uprzejmy wczoraj w izraelskiej anglojęzycznej telewizji I24, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To oczywiście wypowiedź, cytat z premiera Izraela Itzaka Shamira. Prawie 20 lat ma ta wypowiedź, a przypomniał ją Izrael Katz na samym początku swojej służby jako minister spraw zagranicznych, ponieważ do wczoraj rano ministrem spraw zagranicznych państwa Izrael był sam premier Benjamin Netanyahu, który jeszcze piastuje funkcję ministra obrony oraz zdrowia państwa Izrael. Jest to pewnie możliwe, dlatego że wymiary Izraela mniej więcej odpowiadają województwu mazowieckiemu. 63-letni Izrael Katz w niedawnych prawyborach w Likudzie wypadł najlepiej wśród ministrów tej partii. Powierzenie mu MSZ umocniło jego pozycję jako głównego zastępcy i potencjalnego następcy Netanyahu. A agencja Associated Press pisze, że Izrael Katz zapowiada, że po odejściu Netanyahu na emeryturę będzie się starał o stanowisko szefa partii i premiera. Wypowiedź naszego przedstawiciela, czyli Marka Magierowskiego, ambasadora Marka Magierowskiego, już państwo znacie, więc jeszcze przejdziemy do konferencji. Pojawiają się ciągle komentarze dotyczące warszawskiej konferencji bliskowschodniej. Portal Inet News, jedna z najbardziej opiniotwórczych stron internetowych w Izraelu, pisze o odprężeniu, jakie potencjalnie panuje pominiędzy Izraelczykami i Arabami z pominięciem Palestyńczyków. Zdaniem analityków portalu pojawiły się poważne nadzieje na przyszłe ciepłe relacje ze światem arabskim, ale tak Egipt, jak i Arabia Saudyjska stwierdziły jasno, że najpierw musi być zawarty pokój. Na konferencji pojawiły się też informacje o nowym planie pokojowym, który będzie ujawniony po wyborach w Izraelu. Planem, autorami planu są osoby ze ścisłego kierownictwa polityki amerykańskiej, no ale ten plan jeszcze nie jest znany. Sam Netanyahu doradzał arabskim partnerom, by z góry planu nie odrzucali. Teraz zmieniamy temat. Dopłaty do samochodów elektrycznych. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii, zgodnie z którym maksymalna kwota takiej dopłaty, jaka będzie przysługiwała na zakup elektryka, wyniesie 36 tysięcy złotych. Mają być to pieniądze z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu utworzonego według zapisów ustawy o elektromobilności. Z dofinansowania skorzystają nie tylko nabywcy aut elektrycznych na akumulatory, ale też pojazdów napędzanych gazem ziemnym, sprężonym, wodorem lub biopaliwami. Nie będzie natomiast dofinansowania do pojazdów hybrydowych. Jeszcze przy transporcie elektrycznym jesteśmy. Sekretarz stanu KPRM Łukasz Schreiber powiedział w Bydgoszczy, że w związku z wygraniem przez Hyundai Rotem Company przetargu na dostawę 213 tramwajów dla Warszawy, należy postawić pytania, czy warunki zamówienia zmieniono na wniosek koreańskiej firmy i czy zapewniono w nim minimalny kontent z Unii Europejskiej. Zdaje się, że dzisiaj upływa data, kiedy można złożyć protest w sprawie tego przetargu. A jeszcze, jak jesteśmy przy transporcie szynowym, to wiadomość z Indii. Otóż tam premier Narendra Modi wziął udział w ceremonii inauguracji używania najszybszego pociągu w Indiach. Pociąg zbudowany w ramach programu Made in India wracał z Delhi do Varanasi. No i już nie jeździ, ponieważ zderzył się z krową i jest zepsuty.
Zderzył się z krową, tak. Co cywilizacja, to problem, a w naszym studiu jest nasz specjalista od cywilizacji islamskiej, Maciej Jastrzębski, który teraz w ciągu 2 minut powie nam o najważniejszych rzeczach, które wyczytał w prasie i w mediach tego obszaru.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Postaram się w przeciągu tych 2 minut. W ostatnich chwilach wypłynęły bardzo interesujące informacje od agencji ANF News. Jest to agencja kurdyjska z siedzibą w Amsterdamie. O tych informacjach pisze też Al Arabiya. A dotyczą one setek nagrań dźwiękowych ujawniających związek Turcji z państwem islamskim. Turecki dziennikarz Abdallah Bozkurt wszedł w posiadanie setek nagrań udowadniających, że władze tureckie nie tylko umożliwiały, a wręcz pomagały ochotnikom przekroczyć granicę. Abdallah Bozkurt opublikował dane w California Courier, które dowodzą, że istniało porozumienie między aparatem bezpieczeństwa Turcji a dowództwem ISIS, czyli państwa islamskiego, zgodnie z którym przemytnicy ludzi mogli działać swobodnie na odległości 822 km od granicy turecko-syryjskiej. Ponadto porozumienie pozwoliło na transport rannych bojowników państwa islamskiego na terytorium Turcji w celu ich hospitalizacji. Sprawa ma charakter rozwojowy i będziemy jeszcze o niej mówić pewnie za tydzień. Al Jazeera pisze o tym, że Amnesty International naciska na Egipt, aby ten zniósł ograniczenia nałożone na więźniów. Amnesty podkreśliło, że ograniczenia dotyczące liczby i łatwości zorganizowania wizyt nałożone na więźniów i ich rodziny są sprzeczne z prawem egipskim i międzynarodowym. Organizacja cytuje dokument potwierdzający jawny zakaz składania wizyt 61 więźniowi przetrzymywanym w kairskim więzieniu Tura i aleksandryjskim Burj Al Arab. Jedną z tych osób jest były prezydent Egiptu Mohamed Mursi, którego rodzinie pozwolono na odwiedziny zaledwie 3 razy na przestrzeni 5 lat. Ostatnia wizyta miała miejsce we wrześniu 2018 roku i trwała zaledwie 25 minut. Dokumenty wskazują, że nałożone ograniczenia mają podłoże polityczne i służą znęcaniu się nad decydentami. Drugi artykuł od Al Jazeera. Jak Syryjczycy przyczynili się do wzrostu gospodarczego swoich sąsiadów? Pisze o tym Imad Abu Fatuh. Dotyczy ten artykuł faktycznych i pozytywnych efektów syryjskiej pracy jako syryjskich uchodźców na gospodarki krajowe krajów ich przyjmujących. Fatuch zaczyna artykuł od powiedzenia: Syryjczycy zjedli ten kraj, który został ukute w związku z konsekwencjami wojny domowej w Syrii i masowej imigracji Syryjczyków do krajów ościennych. W Turcji na przykład liczba syryjskich uchodźców przekroczyła 3,5 miliona pod koniec 2018 roku. Bez względu na różnorakie trudności, którym czoła stawiają Syryjczycy w Turcji, kraj ten oświadczył gigantycznego wzrostu liczby syryjskich inwestycji oraz doświadczył intensyfikacji syryjskiej jej obecności na pozycjach liderskich. Zgodnie z jednym z raportów, Syryjczycy otworzyli około 10 tysięcy firm w różnych sektorach gospodarki od czasu swojego przybycia w 2011 roku. Co sprzedaje około 4 firmy dziennie, z czego 7 tysięcy jest zarejestrowanych. Najwięcej syryjskich firm można znaleźć w Stambule. Według raportu Banku Europejskiego i Tureckiego Instytutu Badań Politycznych i Gospodarczych, spośród próby 400 respondentów będących syryjskimi inwestorami w Turcji, 60% stwierdziło, że ich działalność na rynku tureckim przyniosła im wielki sukces. Przeciętnie na syryjską firmę w Turcji przypada 10 tysięcy pracowników syryjskiego lub tureckiego pochodzenia, co oznacza, że utworzenie dziesiątek tysięcy miejsc zatrudnienia na tureckim rynku pracy jest faktem. Około 72% Syryjczyków w Turcji jednak nie chce wracać do kraju rodzinnego po zakończeniu wojny domowej. I mówiliśmy wcześniej o wpływie mediów społecznościowych i o roli mediów społecznościowych w gospodarce. Otóż jest tutaj wątek wspólny. Władze w Pakistanie ogłaszają dzień wolny od pracy i zakaz zgromadzeń w związku z wizytą Muhammada bin Salmana, to jest księcia koronnego Arabii Saudyjskiej. Policja ponadto zaplanowała zamknięcie 19 tysięcy stron Facebook i 20 tysięcy kont na Twitterze, aby uniemożliwić koordynację demonstracji sprzeciwiających się przyjazdowi Muhammada bin Salmana. Ja dodam tylko z historii niedawnej, że takie działania są nieskuteczne. Rząd Mubaraka próbował, znaczy zamknął po prostu, zbanował Facebook, co nie zaszkodziło i nie przeszkodziło Egipcjanom zebrać się na placu Tahrir i rozpocząć po prostu rewolucję w Egipcie. Może jeszcze na koniec dodam, że Al Arabiya napisała o umowie między Paryżem a Riyadem w sprawie budowy okrętów i fregat wojennych. Saudyjski producent sprzętu wojskowego Saudi Arabian Military Industries podpisało porozumienie z francuską firmą Naval o powołaniu saudyjskiej firmy specjalizującej się w obronności morskiej. Umowa została podpisana na marginesie Expo sprzętu wojskowego o nazwie IDEX odbywającego się w Abu Dhabi. Celem powołania firmy jest osadzenie podstawowych umiejętności i zdolności w saudyjskim przemyśle wojskowym. Nowa firma ma zaspokajać wszelkie zapotrzebowania nowoczesnego systemu obrony morskiej, jaki Arabia Saudyjska chce uzyskać. Al Arabiya podała również, że udział Saudi Arabian Military Industries w PKB w latach 2018-2020 wyniesie około 900 milionów riali i stworzy około 5 tysięcy miejsc pracy.
Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy z krajów muzułmańskich, arabskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, jest godzina 8.13. Zaraz wracamy do tego kryzysu dyplomatycznego między Polską a Izraelem i w ogóle do różnych zagadnień polskiej polityki zagranicznej i nie tylko, a tymczasem czas na chwilę muzyki. Wśród różnych dziwnych świąt, które świat obchodzi, jest coś takiego, co nazywa się Światowy Dzień Kota i to było wczoraj. A ponieważ koty są ważne, to teraz będzie kocia piosenka. To będzie piosenka z słynnego muzykalu Andrew Lloyd Webbera Cats, czyli koty, zainspirowanego między innymi wierszami Thomasa Eliota. Eliot może by się zdziwił, ale tak rzeczywiście jest. Z tego muzykalu najbardziej znana piosenka to jest Memory i ponieważ to jest o kotach, więc oczywiście dla wszystkich kociarzy, ale w ogóle dla wszystkich, bo tak naprawdę ta piosenka jest o tym, że nie można odrzucać miłości.